książki pod tytułem Kiedy płaczą świerszcze. Był wybitnym kardiologiem, specjalistą w dziedzinie przeszczepów serca. Była jego pasja od dzieciństwa, gdy dowiedział się, że jego ulubiona koleżanka ma poważną wadę serca. Wtedy też jako chłopiec postanowił, że zostanie lekarzem i wyleczy dziewczynę. Całe swoje życie oddał tej pasji. Szkołę, studia, medyczną karierę zawodową. Jako wybitny kardiolog uratował wiele ludzkich istnień. Niestety koleżanka z dzieciństwa, która notabene stała się jego żoną, zmarła w czasie dramatycznego zabiegu. Autor powieści w usta doktora Rizy wkłada takie piękne świadectwo. Serce człowieka jest wyjątkowe pod tym względem, że zaprojektowano je, by pompowało krew nieprzerwanie przez 120 lat, bez jakiejkolwiek potrzeby przypominania mu, do czego zostało przeznaczone. Po prostu to robi. Podczas wszystkich moich lektur i studiów jedno stało się dla mnie oczywiste. Jeśli cokolwiek w tym wszechświecie nosi ślady boskiej ręki, to jest to na pewno ludzkie serce. Uderzając ponad 100 tysięcy razy w ciągu dnia bez przerwy, rozprowadza setki litrów płynu po całym ciele, nie czerpiąc przy tym żadnej korzyści z krwi, którą pompuje. To czyni je najbardziej ofiarnym narządem w organizmie. Jeśli cokolwiek w tym wszechświecie nosi ślady boskie ręki, to jest to na pewno ludzkie serce. Dlaczego Bóg zaprojektował ludzkie serce? Bo Bóg ma serce. Jest Bogiem serdecznym. Bóg się wzrusza. W Ewangelii Świętego Łukasza znajdujemy te przepiękne dwie przypowieści, które mówią właśnie, że Bóg się wzrusza. To przypowieść o miłosiernym Ojcu i przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Pada tam to stwierdzenie, wzruszył się głęboko. Dosłownie aż mu się poruszyły wnętrzności, serce, przebia z miłosierdzia, gdy zobaczył, jak człowiek jest zgnieciony przez życie. Taki właśnie jest Bóg. Jak widzi twoje cierpienie, poniżenie, bezradność, to bardzo się tym porusza i przejmuje. Jeśli wczytamy się w Ewangelię, to odkrywamy, że tam, gdzie Jezus wzruszał się głęboko, tam dokonywał największy cud. A wzruszał się głęboko, gdy widział czyjąś skruchę, żal doskonały za grzech, przypowieść o miłosiernym Ojcu. Lub też, gdy widział czyjąś biedę, upokorzenie, odrzucenie, ciężką chorobę, cierpienie, przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Bóg ma serce. Wpatrujemy się nieraz w te piękne obrazy, figury w naszych świątyniach, kaplicach, w naszych domach, które ciągle przypominają nam o tej jakże bardzo ważnej prawdzie. I ważne jest, byśmy ciągle to serce kontemplowali, bo nieraz traktujemy Boga niesprawiedliwie, że jest bezwzględny, urzędniczy, chłodny, wyniosły, że depczy nam po piętach, że nie przebaczy, że poluje na grzech, żeby nas ukarać. Nie. Bóg ma przede wszystkim serce. Dla kogo ma to serce? Dla siebie? Nie. Dla mnie i dla ciebie. Jest dla nas Bogiem serdecznym. Jakżeż wymowne są te słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa do świętej Małgorzaty. Oto serce, które tak bardzo umiłowało człowieka, a które tak bardzo jest lekceważone. Proszę cię, przynajmniej ty kochaj. I trzeba nam to serce ciągle kontemplować, aby się nim zachwycić. Moi kochani, właśnie dlatego Pan Jezus zaprasza nas tutaj do siebie, właśnie na to miejsce, do tego kościółka, abyśmy go adorowali, abyśmy wmatrywali się w jego kochające serce, abyśmy mogli zachwycić się jego miłością, aby nasze serca zapłonęły miłością do Boga i bliźnich, wpierw umiłowawszy samego siebie. Jeden z nawróconych, który zachwycił się Jezusem, mówi: dla mnie w chrześcijaństwie najważniejsze jest to, że jest Bóg, który wcielił się w człowieka i przeżywał wszystko to, co przeżywa człowiek. Ból, głód, poniżenie, odrzucenie, zmęczenie, którego zabili i który zmartwychwstał i jest żywym Bogiem. Przychodzi i karmi mnie swoim ciałem i swoją krwią. Mam świadomość tego, że w kosmosie nie jestem sam, że mam się oprzeć. Nareszcie. Nawet gdy odchodzę od Niego i zadaję Mu cierpienie, On nigdy się ode mnie nie odwraca. Właśnie gdy tak otworzymy się na to boskie serce, gdy odkryjemy je, przynajmniej w cząstce, to będziemy mogli wołać z głębi własnego serca: Jezu, cichy i pokorny sercem, uczyń serce moje według serca Twego. Właśnie na tym polega świętość. Upodobnić swe serce do serca Jezusa. Bo nie możemy Go naśladować w potędze działania, w czynieniu cudów, czy też boskiej mądrości. Ale możemy się do Niego upodobnić w miłowaniu. Jeżeli Bóg mówi: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, to chcę, byśmy kształtowali właśnie nasze serca na wzór Jego serca. Bo naszym najważniejszym i wspólnym powołaniem na ziemi jest zostać święty. Czym jest świętość? Kto tu jest święty? Jak się zdobywa świętość? Ktoś tak celnie powiedział, że święty to jest człowiek, który nadał swojemu sercu trzy kształty. Wobec Boga nadał swojemu sercu kształt dziecka. Serca dziecka. Wobec samego siebie nadał swojemu sercu kształt serca wymagającego sędziego. Zaś wobec bliźniego nadał swojemu sercu kształt serca kochającego ojca, czułej matki. I chciałbym Was, moi kochani, zaprosić przez te trzy dni, byśmy właśnie tym trzem kształtom spróbowali się przyjrzeć. I co też czyni, co nam pomaga w tym, aby rzeczywiście taki kształt swojemu sercu nadać. A zatem wobec Boga nadać swojemu sercu kształt serca dziecka. A jakie jest dziecko? Dziecko ufa rodzicom, garnie się do mamy, lgnie, prosi z prostotą, wyciąga rączki do taty, czuje się bezpiecznie przy kochającym sercu mamy, czy też na kolanach taty. Właśnie dlatego Pan Jezus uczy nas modlitwy Ojcze Nasz. Ojcze, no, brzmi tak bardzo donośnie, ale przecież my nieraz słyszeliśmy, już wiemy, że owo słowo Abba to jest zdrobnienie od zdrobnienia. Zdrobnienie od słowa tatuś. To słowo należące do słownika dziecka. Tatusie, tatuńciu, tatusieniek, tatko. To był dla Żydów szok. Na określenie Boga Jahwe, jestem, który jestem, oni używali określenia doniosłych. Adonai, Pan, Sabaot, Pan Zastępów, Szaddai, Wszechmogący, Kadosz, Święty, Melek, Król, a tu nagle Abba. Tak bardzo Jezusowi zależało, byśmy właśnie taki obraz kochającego taty nosili w serce. I do takiej ufności nas zachęcał, co więcej, uczynił z tego warunek wejścia do Królestwa. Jeśli się nie odmienicie, nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Praca takiej wielkiej ufności jest może trochę wesoła modlitwa pewnego młodego człowieka. Drogi Boże, przez cały dzisiejszy dzień do tej pory postępuję jak należy. Nie złościłem się, nie byłem chciwy, nie byłem złośliwy, ani samolubny, ani zazdrosny, ani uszczypliwy. Nic jeszcze dziś nie wypiłem i nie fajczyłem. Nawet ani razu jeszcze nie skłamałem i nie przeklinałem. Jestem Ci za to bardzo wdzięczny. Ale drogi Boże, jest poranek i za chwilę zamierzam wstać z łóżka, więc od tej pory będę bardzo potrzebował Twojej pomocy. Dominikanki z klasztoru świętej Anny opowiadały o matce Rozalinie. To była piękna, klasyczna, nawrócona Żydówka. Miała taki charyzmat od Boga, że modliła się za bezpłodne małżeństwa. Ludzie do niej pisali listy, przybywali do niej, prosili o modlitwę. Potrafiła spojrzeć w oczy i powiedzieć: będzie dziecko, nie będzie dziecka. Czasem nawet określała jego płeć. Mówią o niej, że wymodliła całe tabuny dzieci. Miała taki zwyczaj, że gdy takie małżeństwo zasmucone faktem braku potomstwa napisało do niej list z prośbą o modlitwę, otwierała ten list, czytała. A potem szła przed tabernakulum, kładła ten list i mówiła: słuchaj Jezu, umówmy się, ja jestem Żydówką i Ty jesteś Żydkiem. Masz ten list, żebyś czasem nie mówił, że nie czytałeś nic nadasz swojemu sercu kształt serca ufnego dziecka w odniesieniu do Boga. Bardzo wielka w tym rola rodzicu, rodziny. Stąd widzimy, dlaczego diabeł, szatan tak bardzo te rodziny dzisiaj atakuje. A co nam pomaga właśnie w tym, aby to oblicze Boga właśnie odkrywać, aby swojemu sercu nadać ten kształt serca ufnego dziecka? Słowo Boże, Słowo Życia, Biblia, Pismo Święte, Ewangelia, dobra nowina. To właśnie pochylając się nad nim możemy poznawać pełne miłości oblicze Pana, płonące miłością serce Zbawiciela. I potrzebujemy tego poznania, aby Boga stałej duszy pokochać, aby nadać swojemu sercu w odniesieniu do Niego właśnie kształt serca dziecka. Ze Słowa Bożego rodzi się wiara. Czytamy świętego Pawła, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Właśnie ta wiara prowadzi nas do zbawienia. Słowo Boże daje poznanie Jezusa. Znamy to powiedzenie, tę prawdę, że nieznajomość Biblii jest nieznajomością Chrystusa, świętych Jego. Algerii, która jest krajem muzułmańskim, żyje bardzo niewielka grupa katolików. Posługuje im zgromadzenie ojców białych i białych sióstr. No to pewnego dnia do klasztoru szóstego zgromadzenia, w którym są też Polki, zapukał pewien Algierczyk i poprosił o przygotowanie do chrztu. Zdumienie sióstr było wielkie. Pierwsza rozmowa z Algierczykiem, który pragnął porzucić islam na rzecz wiary katolickiej, ukazała niezwykłą drogę Bożej łaski. Otóż ten Algierczyk poszedł do sklepu, aby kupić kawałek sera. Sprzedawczyni zapakowała go w zadrukowany papier, który był kartką wydartą z książki. Czekając na autobus, zaczął czytać tekst niezwykłego opakowania, którym okazało się Pismo Święte. Ta tekst tak zaciekawiła, że następnego dnia poszedł znowu do tego samego sklepu, aby kupić koniecznie coś, ale w tym samym opakowaniu. Po pewnym czasie poszedł do sklepu i poprosił już tylko o samo opakowanie. Czytał też Ewangelii z ogromnym zaciekawieniem. W jego sercu wzrastało pragnienie poznania Jezusa, wiary. I tak właśnie pewnego dnia zapukał do drzwi klasztoru białych sióstr i poprosił o chrzest. Czytając i rozmyślając nad Bożym Słowem, poznajemy myśli, serca i mentalności Boga. Słowo Boże nas porządkuje. Ono nas wycisza, uwalnia, ożywia. Już na pierwszych kartach Księgi Rodzaju odnajdujemy tę prawdę. To czytamy, że na początku był chaos. Oto Bóg zaczyna wypowiadać nad tym chaosem słowo i chaos przekształca się w kosmos, czyli w porządek, w harmonię, w pewną hierarchię. Podobnie z nami, jeśli tyle w nas jest niepokoju, zabiegania, różnych myśli sprzecznych, walki wewnętrznej, to bardzo często z tego powodu, że nie mamy czasu na Boże Słowo. Próbujmy codziennie czytać Boże Słowo, a sami zobaczymy, jak Duch Święty zacznie porządkować nas wewnętrznie i przywracać Boży pokój. Nasz chaos będzie przemieniał się w kosmos. Słowo Boże podnosi i umacnia. Ono wspiera w walce ze złem, z pokusą, z grzechem. Jak zachowa młodzieniec swą drogę w czystości? Przestrzegając słów Twoich, Panie. Znajdziemy odpowiedź w psalmie 119. Pan Jezus, u początku swojej działalności głoszenia dobrej nowiny, głoszenia Królestwa Bożego, idzie na pustynię i czyn walczy ze złym słowem Bożym. Na każdą pokusę odpowiada krótko. Napisane jest. Nie samym chlebem żyje człowiek. Napisane jest. Nie będziesz Pana Boga wystawiał na próbę. Napisane jest. Samemu Bogu służyć będziesz. Boże Słowo. Ono towarzyszy nam w życiu na dobre i na złe. Ono mówi tu i teraz. Ten sam fragment przeczytamy dziś i za tydzień, i za 10 lat. W innym kontekście naszej historii. Zupełnie co innego nam przekaże. Bóg posłuży się tym Słowem, aby oświecić naszą drogę. Daniel Ange w usta zranionego pasterza wkłada takie piękne słowa właśnie o Biblii. Ta książka opowiada mi życie, wszystko co robiłem i mówiłem, co wycierpiałem i co kochałem. Gdy się tym żyje, można zmienić. I oprócz tego, to nie jest książka taka jak inne. Jeszcze dzisiaj mówię w niej do każdego z was. Daj mi tę szansę, bym każdego dnia mógł przez nią mówić do ciebie. Słowo Boże, ono daje nam głębokie poznanie Boga, by móc go goręcej pokochać, wierzyć i naśladować w naszym życiu. Właśnie to słowo w wielkim stopniu pomaga nam ukształtować serce, by w odniesieniu do Boga miało ono kształt serca ufnego, kochającego dziecka. Dlatego właśnie na Eucharystii są te dwa ołtarze. Jest ołtarz słowa i ołtarz ofiary. Może takie zadanie domowe na dzisiaj. Mamy to triduum. Pomodlić się takim długim psalmem 119. On przepięknie wydobywa skarbiec Bożego Słowa. Czym to Boże Słowo dla nas w naszym życiu jest? Pomodlić się tym psalmem tak właśnie głęboko ze zrozumieniem. Psalm 119. Panie Jezu, daj, abym Cię poznał, pokochał i wiernie naśladował w swoim życiu. Niech moje serce wobec siebie przybierze kształt serca ufnego dziecka. Ukształtuj nasze serca na wzór Twojego serca.